Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Rozmowy o Życiu. A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje w duszy, głowie kobiety, która w którymś momencie stwierdza, że wokół jakoś tak się pusto zrobiło, dzieci jakoś tak szybko urosły, gdzieś wyjechały, najlepiej gdyby rodzice się nimi nie interesowali, pragną jakiejś takiej wolności, swobody. A z drugiej strony jeszcze mnóstwo sił, mnóstwo energii i ten błysk wokół, jak my to mówimy. I takie trzy panie, które mają taki piękny błysk wokół, są dzisiaj z nami. Serdecznie witam Elżbietę, Wiesławę i Małgorzatę. Dobry wieczór. Drogie panie, ja za chwilę będę prosił, żebyście coś o sobie powiedziały, może zaczynając od pani Wiesławy, bo powiem, że robiłem sobie przed programem notatki, ale zaiste tego się nie da opisać. Pani Wiesława, pani powie coś o sobie. Ja może zacznę od tego, że jest pani inżynierem elektrykiem.
No byłam inżynierem elektrykiem. To był mój pierwszy zawód. Mój pierwszy zawód, który wykonywałam na całe swoje życie zawodowe. A następnie... Jeszcze byłam inżynierem elektrykiem, ale w międzyczasie jeszcze później byłam nauczycielem. Także jestem nauczycielem mianowanym. I po przejściu na emeryturę poszłam na psychologię, którą skończyłam.
Ot tak.
No tak, takim impulsem postanowiłam spełnić swoje...
To marzenie?
Swoje marzenia, swoje zainteresowanie. To były zainteresowania moje od bardzo dawna. I postanowiłam...
To czemu dopiero na emeryturze? Przecież to fantastycznie by współgrało z pani zawodem.
To, co pan mówił. Są różne okresy w życiu. Jest okres wychowywania dzieci, później jest okres realizacji siebie.
Dobrze.
To jest ten moment, w którym już... jest możliwość realizacji się.
Zapytam, kiedy ten moment przyszedł, ale jeszcze tylko dorzucę, że jest pani psychoterapeutą, mediatorem, rolnikiem.
To jest moja nowa zabawka.
I bohaterką, i tu zdaje się, że największą gwiazdą wśród nas, bo bohaterką telewizyjnego programu w telewizji publicznej, program pierwszy, Szansa na życie, tak? Tak to się nazywa.
No taki był program, tak.
Znaczy, tutaj długo ustaliliśmy ten tytuł, ale to świadczy o tym, że nie przykłada pani do tego wielkiej wagi. Pani Małgorzato?
Ja jestem analitykiem medycznym, matką czwórki dzieci, które są już dorosłymi ludźmi. Całe swoje życie właściwie coś tam robiłam społecznie w momencie, kiedy dzieciaki już szły do szkoły. Ja miałam wolny czas, ponieważ nie pracowałam, tylko wychowywałam dzieci. Albo się zajmowałam dziećmi w ramach pomocy charytatywnej dzieciom, robienia śniadań i dokarmiania biednych dzieci, dzieci z ubogich rodzin. Albo pracowałam przy komitetach pomocy społecznej. Gdzieś tam wspierając ludzi, zbierając jakieś datki dla dzieciaków. Potem były lata 80., więc te lata 80. jak gdyby troszeczkę zawirowań w domu wprowadziły, ale takich, które chyba nas bardzo mocno uodporniły na życie i które nas bardzo zjednoczyły, a jednocześnie dzieciaki chyba w tym momencie bardzo szybko doroślały i zrobiły się takie fajne i odpowiedzialne. A potem zaczęły wyfruwać na studia, więc wtedy pomaszerowałam sobie do pracy. Zaczęłam pracować. Jednocześnie spełniając z kolei swoje zainteresowania, czyli kochając, oglądając wszystkie wystawy, jakie są możliwe, chodząc na koncerty, które tylko się gdzieś tam odbywały i pokazywały, a czas pozwolił wyjechać, więc również jeżdżąc z klubami, z klubem miłośników teatru, również wjeżdżając do Warszawy na spektakle. I tak to trwa do dzisiaj. Przybył jeszcze komitet, nagroda kapituła Nagrody Benedyktowicza, przybyła Fundacja Kultury Podlaskiej gdzieś tam po drodze. Jest jeszcze w MOK-u Rada Programowa wspierająca Miejski Ośrodek Kultury. No więc różne rzeczy po drodze.
Pani Elżbieta?
No, ja chyba tak nie potrafię długo o sobie. Jakkolwiek jestem ekonomista, turysta, ale obecnie jestem dyrektorem banku. Czyli to też jest tak naprawdę droga zupełnie inna od tej, którą gdzieś kiedyś rozpoczęłam. Z tym, że no był okres w moim życiu, że poświęciłam się turystyce, pracowałam jako pilot, pracowałam to bardzo, bardzo, bardzo intensywnie. No ale w którymś momencie, kiedy właśnie jeszcze wtedy moja rodzina powiedziała nie, dlatego że ten czas, który musiałam, że tak powiem, zabrać rodzinie, był dla niej wtedy bardzo cenny, no zdecydowałam się, że pójdę do tak zwanej normalnej pracy. No i zaczęłam pracować w banku, który wtedy jawił się jako oaza takiej dobrej stabilizacji. No i tak w tym banku, w międzyczasie pracując w urzędach państwowych różnych, powiedzmy, no właściwie wytrwałam do dzisiaj. No dzisiaj tak naprawdę mam bardzo mało czasu, dlatego że ciągle pracuję zawodowo. I jeszcze myślę, że swoich marzeń nie spełniłam. Bo tutaj skoro mówimy o marzeniach. Natomiast jakby staram się znaleźć troszkę czasu na to, co lubię najbardziej. Na razie w tym zakresie czasowym, który posiadam. To jest literatura. I to jest, i na razie temu poświęcam czas. Natomiast myślę, że wszystko przed nami i skoro się tutaj już spotkałyśmy i ja mówię, że i los to spowodował, że jakoś tak trafiłyśmy na siebie, że może jeszcze coś wspólnie zrobimy. I to będzie nasze wspólne marzenie.
No tak, to już mogę Państwu powiedzieć, że z panią Elżbietą znam się 12 lat, no coś koło tego będzie. I to ona jest właściwie spirytus movens, jak to się mówi, dzisiejszego i programu przez cały dzień dzisiejszego naszego spotkania, bo Elżbieta przyszła do mnie i powiedziała: słuchaj, to jest coś niemożliwego, zróbmy coś. I to jest taką właściwą energią i właśnie dzisiaj zaczynamy coś robić. Drogie panie, ale ja mam pytanie do was. Powiedzcie mi, kiedy to się stało i w jakich to okolicznościach, jeżeli oczywiście zechcecie się podzielić tą swoją wiedzą, tymi swoimi przeżyciami. Właśnie stał się ten moment, w którym powiedziałeś: o, coś jest nie tak. Coś się zmieniło, coś w tym moim życiu jest inaczej. Pani Wiesławo, był taki moment, który pani mogłaby wyróżnić, że to był, nie wiem, proces, to był dzień, wydarzenie?
No myślę, że ta historia się rozpoczęła, ten moment przejścia na emeryturę, który jest dla wielu osób bardzo trudny. Dla
ile pani miała lat? Ja przepraszam, 55 lat.
55, tak. I wiem, że jest to moment dla wielu osób bardzo trudny, dlatego że w pewnym momencie mieliśmy pewien ułożony dzień. Trochę była to taka sytuacja, że ktoś za nas, ktoś sterował tym w pewnym sensie, no bo gdzieś byliśmy zatrudnieni na ogół i później robi się ta sytuacja, kiedy my sobie musimy poradzić sami.
Pani przechodziła na emeryturę ze szkoły.
Ze szkoły,
czyli
tak.
Właściwie to było takie miękkie lądowanie, bo to były wakacje i 1 września.
Wakacje i 1 września.
I który moment był najtrudniejszy?
Szczerze mówiąc, no to nie pamiętam tego momentu. Wiem, że ponieważ bardzo lubię takie sytuacje, że los stawia przede mną jakieś wyzwanie. I ja je albo podejmuję, albo rezygnuję. I w tym momencie była to taka sytuacja, że jechałam z koleżanką i jej córką, która studiowała psychologię, do Warszawy. I to już był październik. Czyli zaczynał się okres takiej pustki. No bo już był wrzesień. Październik to jest ta pustka. I jadąc z nimi mówię do tej młodej dziewczyny: zapytaj, może taki odskok od normy by przyjęli na psychologię. Okazało się, że jeżeli idziemy w słuszną, ja mam taką jak gdyby taką dewizę życiową, że jeżeli idę we właściwą stronę, to cały kosmos pracuje na to, żeby mi się powiodło. I okazało się, że był dodatkowy nabór. 10 października był dodatkowy nabór. Zdałam test z angielskiego, przeszłam rozmowę kwalifikacyjną.
Ale jak zareagowali wykładowcy, jak panią zobaczyli? Nie było żadnych dziwnych min?
Nie. Były zabawne sytuacje. Były sytuacje takie, że było to oczywiście ogromne wyzwanie po latach od pierwszych studiów po tych 30 latach zrobiła się taka sytuacja, że te nowe studiowanie jest zupełnie inne. Komunikacja jest ze szkołą tylko i wyłącznie elektroniczna. Są nowe nazwy, typu na przykład sylabus, które nie funkcjonowały na moich pierwszych studiach. Oczywiście były zabawne sytuacje, bo wchodzili studenci do sali i się pytali, czy tu są zajęcia z czegoś tam, na przykład, co pani wykłada. Ja mówię, ja tu jestem studentką. Z tym, że później już była sytuacja, no dla mnie było to doświadczenie życiowe niesamowite.
Ja mam. Ale pani dziennie chwili... studiowała, czy zaocznie?
Zaocznie.
Zaocznie.
Zaocznie były to, ponieważ psychologia była dosyć taka, jest obciążona zajęciami, więc były to 3 weekendy w miesiącu zajęte. Z tym, że ja poszłam już później kursem indywidualnym i robiłam część zajęć dziennymi. Było to o tyle fajne, że ci ludzie mnie znali. Ja ich nie znałam, wielu osób. Oni wiedzieli, że Wiesia to jest Wiesia. Także ma to swoje ogromne...
Niech pani powie, jak urokliwe. Przyjęli tą decyzję, przyjęli najbliżsi otoczenie.
No myślę, że dzieci są ze mnie dumne. Reakcja była różna. Wśród znajomych były przedziwne reakcje. Ja początkowo w ogóle nie przyznawałam się, po tych dziwnych reakcjach nie przyznawałam się, no bo były reakcje typu, co cię odbiło, przecież to jest taki koszt ogromny, to jest taki wysiłek. Bo jest to jazda do Warszawy, prawda? Często wracanie jednym z ostatnich pociągów. Wspierały mnie moje koleżanki, te takie, śmieję się, że od urodzenia, bo mam takie. No i dzieci mnie wspierały bardzo, bardzo duże wsparcie. Reakcje były bardzo różne. W tej chwili reakcje są takie, że na przykład pytają mnie wiele osób, które wtedy, no powiedziałabym, reagowały na to jako zupełnie szalony pomysł. W tej chwili pytają mnie, kto ci podsunął tak rewelacyjny pomysł. Dlatego, że ja w tej chwili po prostu tym żyję. To jest coś, co mi sprawia ogromną satysfakcję, ponieważ ja bardzo lubię na przykład pracę ze studentami. Jest to coś, co mi daje taki napęd na...
Bo ty nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, że pani w tej chwili cały czas pracuje, wykłada na WSFiZ-ie.
Tak. I nie tylko.
I nie tylko?
Tak, jeszcze o kilku grupach za chwilkę Wiesia powie, które prowadzi w MOK-u. Tam
no
jest
nie,
bardzo
prowadziłam,
aktywnie.
Przez rok prowadziłam... Przez rok
a w Kofedzie
prowadziłam,
też?
Byłam koordynatorem na Siedleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bo w ogóle jestem fanką tego typu przedsięwzięć. Uważam, że to jest super sprawa. Rzecz, która myślę, że się będzie rozwijała. W tej chwili już nie jestem koordynatorem, bo to jak gdyby przekraczało moje ramy czasowe. Ze względu na to, że mam też pod opieką mamę, która nie wychodzi z domu. Więc mam... jak gdyby na głowie 2 domy. Ale prowadzę zajęcia. Prowadzę zajęcia. Jest to moje też takie nowe doświadczenie. Prowadzę grupę w ramach warsztatu psychologicznego z grantu. To jest grant przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności finansowany. I jest to zupełnie nowe doświadczenie. Myślę, że też takie trochę przyszłościowe. Dlatego, że jak widzę, jak ta grupa, to były 4 czy 5 spotkań i widzę, jak to się rozwija i ile to daje właśnie, jak dużo to daje. No współpracuję z Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z Instytutem Kofeda.
No tak, to jest.
Tam już jest praca terapeutyczna.
Pytanie do pani Małgorzaty właśnie o ten moment. Kiedy był? Czy był?
U mnie on cały czas trwa,
tak?
Ponieważ ja jeszcze nie odeszłam od pracy zawodowej, ja jeszcze pracuję, więc ten moment jeszcze nie przyszedł. Czas się tylko troszeczkę mniejszą na jakimś etapie, w momencie, kiedy najmłodszy syn zaczął studiować i wybył z domu. To tak szło stopniowo.
Wtedy mama to bardzo mocno przeżyła?
Drugie. Chyba najmłodszego syna, jak wyjeżdżał, najbardziej przeżyła. Ponieważ to jest, zawsze mówię, dziecko z odzysku. To jest dziecko, które bardzo poważnie chorowało jako młode dziecko. Maluch. I cały świat się kręcił wokół niego. Cały dom wokół niego krążył za zawsze, bo jemu nie wolno się było zdenerwować, zapłakać, bo natychmiast się to kończyło atakami duszności. Więc dlatego był pod tym parasolem takim ogromnym. Więc jak on sobie wymaszerował z domu, to chyba to było takie największe przeżycie. I czekanie, kiedy przyjedzie, a ponieważ miał dziewczynę sympatię w Siedlcach, więc przyjeżdżał co tydzień. Nie dał nam szansy odpocząć od siebie i zatęsknić bardziej. Także ten proces cały czas trwa. Były okresy, gdzie byłam bardzo mocno zajęta, ponieważ rodzice w momencie, kiedy chorowali, więc jeszcze musiałam pokonywać 400 kilometrów, żeby jeździć i gdzieś tam wspierać i pomagać tym rodzicom. Potem się zrobiła właśnie pustka, jak ich zabrakło. I zaczęły się różne przemyślenia, jak ustawiać się na przyszłość, żeby moje dzieci nie musiały być w takiej sytuacji, w jakiej ja byłam. Jak nie obciążać tych dzieciaków swoimi problemami, swoją starością, bo ja byłam dość mocno obciążona, aczkolwiek nie poczytuję tego za złe. Po prostu byłam jedna, na którą rodzice liczyli i bardzo mnie potrzebowali. Ale byłam momentami zmęczona bardzo. Więc dlatego zaczęły się przemyślenia, jak dalej funkcjonować. Ale tak jak mówię, to jest proces, który cały czas trwa jeszcze, ponieważ jestem cały czas zajęta różnymi rzeczami. A z podziwem patrzę tylko na koleżanki moje, które już sobie mogą swoje realizować.
Pani Elżbieto?
Mój proces, znaczy proces, albo może tak, uczucie pustego gniazda rozpoczęło się w momencie, kiedy mój syn poszedł na studia. Bo to znaczy do tego momentu jakby całe życie kręciło się wokół niego, jako że mam jedno dziecko. Wydawało mi się, że to jest ten czas, który muszę poświęcić i to było dla mnie ważne w danym momencie. Natomiast w momencie, kiedy poszedł na studia, zaczął przyjeżdżać coraz rzadziej do domu, czyli te dni stały się puste. Dni, które kiedyś poświęcałam w całości, powiedzmy, jemu, nawet jeżeli był już taki dorosły, to znaczy zawsze był duży kontakt i wydawało mi się, że skoro mam wolny czas, to no, to sobie pogadajmy, bo to jest ważne, żebyśmy byli razem, żeby to między nami było po prostu jak najlepiej. I w momencie, kiedy właśnie poszedł na studia, doszłam do wniosku, że no, tutaj jest pustka. No, przychodzę do domu, wita mnie pies w pustym domu. Męża jeszcze nie ma, bo pracuje, przychodzi późno z pracy i tak naprawdę ten czas, który w tym momencie jakby odzyskałam, należałoby jakoś zagospodarować. Na razie, znaczy tak, mam wiele pomysłów, chociaż troszeczkę go gospodaruję w inny sposób, ale jakby zajmuję się taką działalnością gospodarczą na boczku, to znaczy no oficjalnie, ale jakby specjalnie nie chciałabym tutaj o tym mówić, natomiast i to troszkę zabiera mi czasu, natomiast to, co mi zostaje, to myślę, że trzeba poświęcić ludziom, bo to, co nam naprawdę, co dla nas jest ważne, to jest to budowanie relacji, bo właściwie to jest istotą człowieczeństwa, bycie wśród ludzi, oczywiście pod warunkiem, że rodzina też na tym nie cierpi, prawda? Bo też jest źle, jeżeli zapominamy o tym, że w domu też są ludzie, którzy potrzebują twojej pomocy, a ty na przykład cały czas kontaktujesz, znaczy jakby koncentrujesz się na tym, żeby innym, nie wiem, być może dać namiastkę pomocy, bo nad tą autentyczną pomocą to myślę, że trzeba by się zastanowić, jak tą pomoc ludziom innym, powiedzmy, serwować.
Słuchajcie, drogie panie, kiedy słucham tej waszych opowieści, cały czas przewijają się w niej dzieci. Na ile te właśnie fakt, że całe życie kręci się, zwłaszcza w przypadku kobiet, szczególnie, nie mówię, że w przypadku mężczyzn jest inaczej, ale my troszeczkę jak gdyby na to wszystko patrzymy z innej perspektywy, ale wy poprzez to swoje poświęcanie i podporządkowywanie całego swojego świata, swojego życia swoich marzeń, jak w przypadku pani Wiesławy, że dopiero kiedy już można było swobodnie odetchnąć te marzenia, dopiero przyszły czas realizacji. Na ile to wszystko sprawia, że potem pojawia się ten problem tak bardzo gwałtownie? W waszym przypadku wy mówicie, to jest proces, my sobie dałyśmy z tym radę, ale wiele kobiet nie potrafi sobie dać rady. Czy to jest ta nieumiejętność budowania właściwych relacji w rodzinie?
Chyba nie. Chyba nie. To są niejednokrotnie chyba przypadki. No ja, mnie jest trudno na przykład mówić o pewnych rzeczach, ponieważ ja w domu na przykład mam autentycznego partnera. To jest osoba, która jest wyjątkowo, daje mi wsparcie i z którą mam o czym rozmawiać. Wracając, najsmutniejsze rzeczy możemy usiąść i porozmawiać, nawet emocje, które we mnie są, ponieważ jestem dość emocjonalną osobą. Potrafię wyciszać, wytonować wszystko. To jest autentyczny partner. Więc te dzieciaki, jak gdyby, one są podstawą życia rodzinnego. My jesteśmy rodzicami świadomymi po to, żeby służyć tym dzieciom zawsze pomocą. Natomiast nie możemy obarczać ich swoimi problemami. Po to jesteśmy razem, żebyśmy nasze problemy załatwiali sami, ze sobą. To jest grupa zaprzyjaźnionych. Ja w momencie, kiedy miałam jakieś kłopoty, to Wiesia była tą osobą, do której z którą bardzo chętnie się gdzieś tam spotykałam i kontaktowałam się. Zresztą miałam swój okres, kiedy dzieci poszły na studia, zaczęły studiować i nie za bardzo sobie mogłam znaleźć miejsce w sensie zarobkowym, ponieważ to była długa przerwa w pracy, a wykonuję zawód, którym no niestety taką przerwę trzeba uzupełnić dość mocno. Wiesia wtedy mnie pomogła, zatrudniając mnie u swojego kolegi przy robieniu katalogu firm reklamowych w Siedlcach.
Przedsiębiorca Siedlecki to Przedsiębiorca się chyba nazywało. Tak, się takie nazywało. Coś też robiłam kiedyś.
Przedsiębiorca Siedlecki i tak się zresztą poznałyśmy.
Bo byłaś bardzo efektywnym pracownikiem.
Bardzo ci dziękuję. Ogromnie.
Najefektywniejszym.
Zaraz, moment, bo ja za chwilę to jeszcze pani Małgorzacie też zaproponuję jakąś pracę.
No tak, polecam.
Bardzo dziękuję.
Z pełną świadomością.
No więc to był taki właśnie okres, gdzie przez 2 lata robiłyśmy ten katalog. Potem on umarł śmiercią naturalną, jako że wchodziły już firmy profesjonalne. To już się nie opierało na akwizytorach, a ja w tym momencie pani dyrektora Ankerstein zatrudniła mnie w swojej firmie w sanepidzie i tak wróciłam do zawodu. Ale to rodzina nadaje pewien motor. Na pewno bym do tej pracy nie zaczęła jej szukać, gdyby nie wsparcie męża, który też mi gdzieś tam pomagał i spróbuj.
Czyli mówi pani o tym, że jest bardzo ważne, żeby od samego początku budować te właściwe relacje w małżeństwie, bo dzieci w którymś momencie, to co najczęściej zapominamy,
tak,
że dzieci wiecznie z nami nie będą.
Tak, one wychodzą.
Drugi ten błąd, kiedy czasami dzieci dlatego, żeby je zatrzymać, obarczamy naszym rozwiązywaniem naszych problemów.
Tak. Dlaczego nie mamy prawa?
Tak, i to jest wtedy sytuacja. Mnie się podoba bardzo taka jak gdyby teoria, która mówi o tym, że od momentu urodzenia dziecka przygotowujemy je do oddzielenia, do samodzielnego życia, do samodzielnego bytu. Dlatego, że już patrząc na to jako terapeuta, jedną z takich jednym z powodów, dla których bardzo wiele osób cierpi na różne zaburzenia psychiczne, jest nadopiekuńczość rodziców. I nadopiekuńcze matki jak gdyby kreują dzieci, które mają problemy bardzo często. Ta nadopiekuńczość zaczyna się bardzo wcześnie i później jest tak potężny lęk przed oddzieleniem, że ten lęk powoduje to, że ingerujemy w... Cały czas jest ta ingerencja w życie. Nie umiemy już jak gdyby znaleźć w tym wszystkim siebie. siebie nie jako matki, tylko siebie jako osoby, prawda? I tak myślę, że jest to też takie niedanie dzieciom tej takiej, to się Anglicy to nazywają basic hope, to jest, no, tłumaczymy to jako nadzieja podstawowa, prawda? Czyli to dziecko, które jest cały czas asekurowane przez rodziców, nie ma tej takiej świadomości, że będzie trudno, no bo życie niestety, życie jest... Ja jako elektryk zawsze używam takiego porównania naszego życia do sinusoidy. Sinusoida ma swoje plusy, ma swoje minusy i to tak biegnie, prawda?
No i tak jest.
I tak to wygląda. Nikt nam nie obiecuje i uważam, że oszustwem jest obiecywanie komuś. Dlatego nie lubię takiego sformułowania, wszystko będzie dobrze. Bo to jest dla mnie, to jest w pewnym sensie oszustwo. Wszystko będzie dobrze. To jest mniej więcej takie coś, że wszystko. Co to znaczy wszystko, nie? Są momenty trudniejsze, są momenty łatwiejsze. I to, jak my sobie poradzimy, znaczy to, że na przykład dzisiaj idę do domu, nikt mi nie zagwarantuje to, że dojdę bezpiecznie, ale ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby dojść bezpiecznie, prawda? Więc to jest też takie, tak kieruję swoim życiem w tej chwili, że i to, że zbliżam się gdzieś tam kiedyś do oczywistego końca, to jest pewne, prawda? Natomiast ja mam wpływ na to, w jaki sposób to zrobię. Czyli moja droga taka...
Czyli twój wybór.
Tak,
to jest ten wybór.
W tym, ja mam na przykład, takie widziałaś zresztą te u mnie napisy nad tym, pierwszy z nich taki wiodący, który napisałam w wieku 50 lat, wtedy kiedy miałam, to jest to najlepsze przed tobą, znacie ten napis.
Tak.
Tak, i myślę, że słowo stało się ciałem. I nad drugimi drzwiami jest napis, że wierzę, że umrę młodo. Młodo mam na myśli w tym momencie tą część mentalną mego, bo fizyczność jest nieuchronna. To jest naturalny proces taki, że wiadomo, że następują określone zmiany fizyczne.
Ale też to opóźniliśmy jako społeczeństwo, prawda?
Tak, oczywiście, no bo przecież w końcu w ostatnich niecałych 100 latach mamy podwojenie długości życia, prawda? Hmm. Także bez względu na to, ile narzekań jest na to, co się dzieje w tej chwili, no to są badania, które mówią same za siebie. Długość życia się podwoiła. A myślę, że jakość życia, tu mamy możliwość my wpływania na to. Co nie znaczy, że ja mówię, że ja jestem jakimś przykładem, bo to właśnie powiedziałam kiedyś mojej córce, która tam coś tam na temat teściowej, że załóżmy, że nie realizuje tego czy owego. Powiedziałam: dziecko, nie można dawać za przykład mnie. Każdy ma swoją drogę, każdy powinien znaleźć. To, co rozmawiałyśmy, Elu, właśnie i mówiłam, to ty musisz sobie odpowiedzieć, prawda, na to pytanie.
Tak, tak.
Które zadałaś o tym, czy tak, bo to jest twoja potrzeba. O, i tutaj mi się nasuwa to, co ty, Małgosiu, mówiłaś o tych właśnie tych, że... Nie, to pan to, o to zapytał. My musimy jak gdyby rozeznać swoje potrzeby, bo my te potrzeby mamy prawo mieć. I dzieci też mają prawo mieć swoje potrzeby. I te potrzeby niekoniecznie muszą być takie same, prawda? Bo mój syn jak ma potrzebę, no to przyjeżdża. Po prostu jego pokój stoi gotowy, on przyjeżdża. My często nawet krótko rozmawiamy, ale jest to jego potrzeba bycia tutaj. On przyjeżdża i jest. A z kolei takie zazębienie się silne, no to dla mnie, no to już jest w moim rozumieniu, to jest już toksyczny związek. W momencie, kiedy jest taki związek, trzymanie dziecka w gnieździe, mimo że ono już powinno odlecieć. I często założyć własne gniazdo, prawda?
No to ja powiem, że właśnie myślę, że był taki moment, że byłam dosyć toksyczną matką. Mhm. To znaczy, że z tego powodu, że miałam jedno dziecko i byłam bardzo na nim skoncentrowana, dlatego że uważałam, że rodzina, dzieci są no, bardzo ważne w życiu i o to jest ta wartość, o którą należy bardzo dbać. No myślę, że też, ponieważ tu mówię, to był jeden, jedyny syn, wydawało mi się, że muszę spróbować zrobić wszystko najlepiej, jak potrafię. No i w tym rozpędzie myślę, że zrobiłam się toksyczna, bo właśnie byłam nadopiekuńcza. I z tym tylko, że na szczęście zdałam sobie z tego sprawę, ponieważ no, zajmowałam się w pewnym sensie tą literaturą. Czytałam i jeżeli zaczęłam czytać o toksycznych rodzicach, zaczęłam rozpoznawać swoje zachowania i zaczęłam się wycofywać. I myślę, że właśnie jeżeli z tego płynie taka, to znaczy jeżeli możemy komuś coś doradzić, jeżeli takie zachowania ktoś u siebie zauważy, po prostu należy z tym walczyć. I to wszystko jest do wygrania, bo dzisiaj myślę, że on na to, znaczy być może to go śmieszy, prawda, jak dzwonię do niego i pytam, jadłeś? Ale to nie jestem odosobniona, bo opowiada mi właśnie mojej znajomej z Nowego Jorku, mąż, który jest Meksykańczykiem, a mieszka w Nowym Jorku, to jego mama dzwoni z tego Meksyku do niego i pyta, słuchaj, jadłeś, Joe? Więc to też jest chyba normalne. Także może trochę śmieszne, ale to jest normalne. Natomiast już jakby nie jestem, znaczy nie chcę wiedzieć o wszystkim. Po prostu musi żyć swoim życiem i to mu już po prostu oddałam.
Słuchajcie, zanim zrobimy przerwę, ja mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj pani Wiesława powiedziała o tym haśle. Najlepsze przed tobą. Ile w tym wszystkim jest spoglądania za siebie i lęku spojrzenia przed siebie? W tym momencie, tym takim. Pani powiedziała, że miała pani 50 lat, na 50 urodziny sobie pani to napisała nad drzwiami.
Tak, bo to był taki okres bardzo krytyczny w moim życiu. I to było pewne dno, od którego ja się odbiłam. I to zarówno w sensie psychicznym, jak i fizycznym. I z osoby bardzo chorej, z ogromną kartoteką, takich chorób przeróżnych, generalnie psychosomatycznych, jak w tej chwili wiedza mi o tym mówi, bo były to właśnie wrzody żołądka całkowite, jeżeli idzie o kręgosłup, no to też całkowita ruina. Są to choroby na podbudowie zdecydowanie takiej, na podbudowie psychicznej.
Tak, bo mało kto wie, że kręgosłup potrafi po prostu oszukać. Tak. Znaczy, że wielokrotnie są schorzenia kręgosłupowe, które się wydają, a faktycznie jest to całkiem co innego. Kręgosłup oszukuje. Znaczy oszukuje, może nie tak. Źle powiedziałam, organizm potrafi za pomocą kręgosłupa powiedzieć nam stop.
Tak, za w ogóle choroby dają nam, tak jak ból jest taką informacją dla nas, tak samo i choroba jest dla nas informacją. Choroba jest informacją, że coś jest nie tak, prawda? Bo my w tej chwili mówi się o tym, że wiodącą chorobą XXI wieku będzie depresja. Że z innymi chorobami się uporamy, ale tą wiodącą chorobą będzie depresja. Tak myślę, że jest to kwestia nieunikniona tak szybkich zmian. Kilkaset lat funkcjonowaliśmy w takiej stabilnej strukturze rodzinnej, załóżmy, prawda? W tej chwili, słuchajcie Państwo, sytuacja się zrobiła. Tak, sytuacja się zrobiła taka, że jeden wnuk ma czasami czworo, pięcioro, sześcioro dziadków. Jest jedno dziecko, które ma tylu dziadków. To jest, Jung mówił o takiej pamięci zbiorowej. Przez te kilkaset lat ta pamięć zbiorowa, pamięć funkcjonowania rodziny jako takiej w nas jest. W tej chwili te zmiany są tak szybkie, że nie jesteśmy w stanie mentalnie nadążyć za tymi zmianami.
Brakuje nam tej rodziny?
Ja myślę, że jednak tak, że nam tego brakuje, a obecna sytuacja powoduje to, że następuje, że występuje właśnie ta frustracja. Frustracja, która prowadzi niejednokrotnie do depresji.
Tu wspomniała Pani o tym i tutaj Pani Małgosia podjęła tą kwestię technologiczną, że ludzie już, załóżmy, no może nie powiem, no w pewnym sensie w naszym pokoleniu, zaczynają odczuwać strach przed gwałtownym rozwojem techniki, której w coraz mniejszym stopniu my to rozumiemy. Już nie jest kwestia, chociaż może nawet już nie jest kwestia pojmowania, bo tego podejrzewam, że bez wiedzy stricte specjalistycznej nie są w stanie odpowiedzieć nasze dzieci. No ale z drugiej strony my patrzymy, jak nasze dzieci po prostu wychowują się z komputerem jako z czymś całkowicie naturalnym, a my cały czas musimy to poznawać, nadrabiać.
Słuchajcie, problemem technicznym dla mojej mamy, która miała lat 60, to była umiejętność włączenia pralki automatycznej.
Dokładnie.
Gdzie ja jej musiałam zaznaczyć guzik, który masz wcisnąć i dokąd masz przekręcić, żeby ci się włączyła i wyprała ci pościel. I to był dla niej problem w tym wieku. To poszło w tak nieprawdopodobny sposób. Zresztą pilot, włączenie telewizora z pilota dla niej też był problemem, aczkolwiek była to dość sprytna osóbka. Dość sprawna i taka całkiem nieźle się poruszająca. Ale to były rzeczy, które jej technicznie już sprawiały kłopot. Nam w tej chwili komputer to jest obłęd. Momentami. Dla mnie na przykład, która nie muszę się tym komputerem na co dzień w pracy posługiwać, bo laboratorium, przesiewy, posiewy, to nie robi się jeszcze na komputerze.
Na szczęście, albo nie na szczęście.
Jest to metoda tradycyjna. Natomiast w momencie, kiedy w domu mam napisać list, albo moja córka dzwoni do mnie i mówi: wejdź na Skype'a, to porozmawiamy. Załóż sobie wreszcie skrzynkę. No więc szukanie mojego najmłodszego syna Andrzejku, ja ci proszę, dziecko, chodź mnie. Tylko, że my nie mamy oporów. Nasi rodzice inaczej to reagowali. My po prostu pytamy dzieciaki. To są dla nas normalne relacje i jak komórkę dostałam rok temu, to też było... No przecież SMS-a możesz mi wysłać. Matko boska, jak to się robi? Więc jest to coś takiego, co niestety...
Ale to mówi Pani o bardzo poważnej rzeczy. To jest z drugiej strony, ja powiem, że moja mama... która w mojej młodości moje magnetofony, moje radio wyłączała za pomocą jednego szarpnięcia. Wiedziała, gdzie jest gniazdko. Ja po prostu podchodziła, trzask szło. W tej chwili jest biegła, jeśli chodzi o pilota, komórkę, a mam problem z tatą. Moja mama się nauczyła. Tata nie zmienia aparatu telefonicznego, bo się nauczył i mówi, że nie, temu pasuje i masz go 5 lat. Ma swoją komórkę. I mówi, nie, żadnej innej. No to jest, moja mama poszła odważnie, zmieniła ostatnio telefon komórkowy na całkiem inną technologię. Tak, żeśmy troszeczkę z przerażeniem oczekiwali, kiedy wyślę pierwszy SMS, ale wysyła.
No ja mam, muszę powiedzieć, że wśród moich znajomych, znaczy w moim wieku, bo znajomych mam, to jest ogromny rozrzut, bo mam koleżanki i kolegów młodszych od moich dzieci, ale wśród moich rówieśników rzeczywiście często się spotyka sytuacja, że mówię, wyślę ci SMS-a, no ale ja nie umiem tego robić. Ale proszę Państwa, ja pamiętam, to jest ten, mówimy o tym technologicznym. Wtedy, kiedy byłam na pierwszych studiach, elektryfikowaliśmy polską Litwę. Sejny, okolice, wieś Żegary. I były takie sytuacje, że ludzie nie chcieli, oni mieli z przydziału jeden punkt świetny, jedno gniazdo i nie chcieli, żeby im to instalować. I tak myślałam, że kiedy jak znajdę odrobinę wolnego czasu, to pojadę do tych Żegar i Być może, że już nie ma tych ludzi, którzy nie chcieli, którzy się obawiali tych instalacji elektrycznych, ale chciałabym czasami zapytać, czy po tych latach 30-35, czy są w stanie się obyć bez energii elektrycznej, prawda? Coś, co już w tej chwili trudno sobie wyobrazić. Trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej. A to było za mego życia moje pierwsze studia.
No tak, ale jesteście kobietami bardzo aktywnymi, o bardzo szerokich zainteresowaniach, ale tuż pani Małgosia mówi, no, że z jednej strony kultura nie ma dla pani tajemnic, uwielbia pani koncerty, tak, wystawy i tak dalej, ale z drugiej strony no, okazuje się, że jest to problem, więc jeśli postawimy tą kwestię w przypadku kobiet, które no, mają znacznie mniej możliwości rozwoju, no to może być to duży problem również w codziennym życiu dla waszych rówieśniczek.
Może, ale być nie musi. Prawda? Dlatego, że zawsze, to znaczy tak, chyba musimy przyznać się przed sobą, że no, nie musimy być doskonali. Nie musimy szybko się, prawda, tego bardzo uczyć. Mhm. Ale spróbujmy. To znaczy myślę, że ilość prób jednak określa jednoznacznie sukces. Czyli tyle, jeżeli będziemy naprawdę bardzo chcieli to zmienić, to znaczy będziemy chciały, prawda, bo mówimy o kobietach dzisiaj, więc będziemy chciały to zmienić, będziemy chciały się czegoś nauczyć, po prostu zwróćmy się o pomoc do ludzi, którzy nam na pewno pomogą. Bo tutaj jakby najgorszy jest chyba lęk i trwanie w tym lęku, że nie potrafię i to się pogłębia. I to prowadzi do frustracji, to prowadzi do wykluczeń typu, że zamykam się w sobie, jestem bezradna, boję się i ten lęk się
po prostu...
Tak, poza tym można sobie szybko bardzo jakby do całą filozofię, do że tak powiem, do śpiewać, że już jestem beznadziejna i się do niczego nie nadaje. I to już bardzo proste do pierwszy krok do depresji.
Tak, ja myślę, Elu, że tu poruszyłaś w ogóle tak ważną sprawę tego, że właśnie my sobie nie pozwalamy, nie dajemy sobie prawa do popełniania błędów.
Tak, bo wiek nas troszeczkę powstrzymuje.
Ja myślę, że to jest, że pomijając wiek, generalnie rzecz biorąc, jako ludzie nie dajemy sobie, jesteśmy dla siebie często okrutnikami. Nie dajemy sobie prawa do popełnienia błędów. Kiedy, ja pamiętam w Mińsku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku miałam taką dyskusję, taką warsztatową na temat, czy porażka może przynieść większą korzyść niż sukces. I ci ludzie doszli do wniosku, pod koniec, słuchajcie, to było fantastyczne, jak oni doszli do wniosku, no tak, rzeczywiście, to nie jest istotne, czy popełniłem błąd, tylko co ja z tego biorę, bo z sukcesów, sukces jest fajny, tylko że on, dokładnie, także bardzo ważną rzecz powiedziałaś o tym, że nie chcemy się przyznać do tego, że czegoś nie potrafimy, że nie pytamy, nie prosimy o pomoc. Dla mnie była wczoraj czy przedwczoraj ogromnie wzruszająca taka historia. Słuchajcie, na TVN-ie, pewnie była to niedziela rano, młody chłopak, 16-letni, kaleki, utykał na nogę czy coś takiego. W każdym razie on po prostu napisał do TVN-u, że poszukuje rodziny zastępczej.
Tak, 15-letni chłopak.
15 oglądał to.
Znaczy, ja zazwyczaj nie oglądam, ale wchłaniam informacje, prawda? Które gdzieś tam tyle mi
chodzą. Ale słuchajcie, ja byłam tym tak poruszona, bo on po prostu potrzebował tej
zaczął
rodziny.
Pisać
i zgłosił
reklamy.
Swoją potrzebę, tak. Zgłosił
pisać
swoją
reklamy.
Potrzebę tego, że on potrzebuje rodziny. I mówił o sobie, jakie ma zalety. Po prostu rewelacja.
Jednocześnie mówił, czego może się rodzina od niego oczekiwać. Tak, nie stawia warunków w stosunku do rodziny, tylko mówił, co ja mogę dać.
Tak,
więc to było piękne, bo on mówił, co ja chcę dać.
Tak.
I to chyba myślę, że w życiu każdego człowieka, bo chyba jest bardzo wielką umiejętnością myślenie w kategoriach, co ja mogę dać, a nie co ja mogę żyć. Całe chrześcijaństwo na tym zresztą polega, że co się ma do dania, To nie jest tak, że ja jestem tylko w życiu do tego, żeby wziąć.
Biorcą.
Pani powiedziała, że sukces usypia, a uczą nas porażki. No, chrześcijaństwo jest sztuką jak gdyby upadania i wstawania. To jest...
Na tym, życie jest sztuką upadania i wstawania. Tak. Życie.
Więc tak. Bardzo ja łatwo sobie pójść te sukcesy.
Ja sobie przypominam taki przykład, słuchajcie, który zawsze daję studentom, jako przykład matki. Byliśmy na Wiktorówkach, w tym kościółku msza i młoda matka, dziecko, no może dwuletnia dziewczynka, chodziła, jeżeli byliście na Wiktorówkach w tym kościółku, no to tam jest obok takie no stoki oczywiście, jakieś kamienie, no i ta mała dziewczynka chodziła, co chwilę upadała, rozcierała tak to kolano, a matka asekurowała ją w odległości pół metra. Pierwsza moja myśl, jak to dziecko raz, drugi upadło, no to była taka, no czemu ta matka jej nie podnosi, nie? Zrób coś. Po czym, słuchajcie, zaczęłam obserwować tą matkę. W pewnym momencie ta mała na jakimś konarze drzewa się potknęła i leży. Matka się jej pyta, pomóc ci, nie, siama. No ale jakoś tam ta noga jej się zaplątała i w pewnym momencie mówi, pomóż do tej matki. Ta matka ją postawiła i dalej tak za nią chodziła. I słuchajcie, ta dziewczyna nawet nie wie, że ja ją podaję tyle razy za przykład. No była to...
Nauka, tak.
Była to niesamowita matka, bo tak, pierwsza sprawa, upadasz, możesz się podnieść. Ile ona nauk przekazywała w tym momencie,
zamachem,
nie?
Tak jest.
Jest ci trudno, prosisz o pomoc. Tak. Dostajesz tą pomoc i myślę, że to dziecko właśnie wyszło z tą taką wielką nadzieją bazową. Upadnę, ale się podniosę, prawda? To jest
jeśli ten... nie sama, zawsze będzie
tak,
ktoś.
To tak, mogę poprosić o pomoc.
Tylko trzeba o to prosić.
Mogę
trzeba
poprosić o pomoc. Tak. I dlatego dla mnie ten chłopak, ten ostatni ten przykład była fenomenalna sprawa. Mam taką potrzebę, proszę o pomoc. Bo bardzo często, co jest w nas coś takiego, niech ktoś się domyśli, że ja potrzebuję pomocy,
tak,
prawda?
To jest ten wielki błąd.
To
jest właśnie ten cukierek, jeżeli go chcesz, to niestety trzeba go rozwinąć, prawda? Odpakuj go. A nie żądaj, żeby ktoś ci przyniósł ten cukierek.
Tak.
Bo to nie na tym polega. Jeżeli chcesz bywać w towarzystwie i chcesz, żeby to towarzystwo cię przyjmowało, to zapraszaj do siebie również i bądź miła, bądź tym dobrym gospodarzem, bądź serdeczny, bo w tym momencie to bardzo łatwo jest gdzieś tam przez swoje osiągnięcia, prawda, kupić za pieniądze, ale to nie jest przyjaźń, to nie jest żadne zbliżenie, to jest po prostu z wyrachowania, to jest kupowanie przyjaźni, kupowanie znajomości, nie dawanie z siebie. To od nas musi wyjść coś.
Ja myślę, że w ogóle o takie przyjaźnie, no to przyjaźń jest, ja mam sama takie serdeczne, jak gdyby takie więzi, które trwają całe życie. I my się możemy nie kontaktować.
Tak.
Nawet rok.
Tak.
Po czym w miarę potrzeby, no to wiadomo, że uzyskam wsparcie. A poza tym, no to też jest sytuacja taka, że w tym wieku trzeba pielęgnować te znajomości.
No,
my robimy na przykład u mnie
Wigilię od lat.
Zawsze 21 grudnia jest Wigilia. Wigilia polega na tym, że dziewczyny przynoszą... Dziewczyny, fajnie, dobrze.
Nie dziewczyny,
przynoszą każda jakąś potrawę, że tą, którą najbardziej lubi robić, którą najbardziej lubi. No i ja oferuję dom i...
Prezenty
robione przeze mnie jakieś. Nie wiem, jak to będzie w tym roku. No, ale... To jest już tradycja. No i w trakcie tej Wigilii jest tradycyjne mycie się w pieniądzach. To jest zwyczaj Podlaski, kiedy...
Zasłyszałam.
Tak. Kiedy się wrzuca do miski pieniądze i się w nich myje, w tych pieniądzach. No i to przynosi powodzenie na cały rok. Następnie pieniądze te... są przeliczane. Czasami pamiętam, kiedyś z córką poszłyśmy do banku i taką garść pieniędzy wyłożyłyśmy. No bo to są, wiadomo, drobiazgi. Że są to drobiazgi.
One mają dźwięczyć, tak. To nie polega na papierkach.
Aha. Idzie przekaz dla wiosek dziecięcych, już właśnie przysłali mi ten przekaz.
Przelek.
Także to czeka teraz na Wigilię.
No rzeczywiście, to jest, daje to powodzenie, no, ale to myślę, że akurat tym dzieciakom.
No ale...
Ale nam też.
Ale nam to daje frajdę, prawda, tak. Spotykania się, a to dzieciaki...
Ale dostają. Pani powiedziała o czymś bardzo ważnym. Znaczy powiem szczerze, że to tak troszeczkę słucham was, drugie panie, i tak sobie myślę o sobie. Mówię po raz kolejny, faceci się kompletnie od kobiet niczym nie różnią.
Oj, kompletnie.
Tylko, że może mniej o tym opowiadamy. Ale pani powiedziała bardzo ważną rzecz na temat starych znajomości. Wtedy, kiedy człowiek rzeczywiście wpada w pewien stan, czy nazywamy to, nie wiem, czy depresją, czy problemami i tak dalej, to jest chyba zbawienne. Mieć ludzi, czasami czy to ze studiów, czy to z liceum, do których można zadzwonić.
Czy to z przedszkola.
Czy to, no, ja do przedszkola nie chodziłam, miałam nianie. Miałam nianie, ale ja mam serdeczne przyjaciółki z podstawówki, z liceum, ze studiów. Zawsze się śmieję, że mam więcej przyjaciółek niż przyjaciół, ale coś w tym jest. W każdym razie to jest też bardzo ważne, żeby mieć takich ludzi i nie bać się do nich zwrócić. Te kilkanaście lat czasami, które... Ja miałam ostatnio takie właśnie spotkanie, kiedy kilkanaście lat się nie widzieliśmy, więc spotykamy się jak gdyby w takich relacjach jeszcze wczesnomłodzieńczych. Nie mamy tego całego bagażu tych wszystkich doświadczeń złych, dobrych, które w międzyczasie w pracy, w domu się zdarzyły. Po prostu wchodzimy w pewną taką relację bardzo czystą. Co jest, myślę, że bardzo ważne, żeby mieć taką czystą relację z drugim człowiekiem. Nieobciążoną, bez żadnych zobowiązań, bez żadnych wspomnień złych, dobrych, że byliśmy w takiej czy innej sytuacji. Nie, tamte znajomości są bardzo wyidealizowane, ale to dobrze chyba.
One są bez kalkulacji przede wszystkim, tak myślę. Że to nie jest skalkulowane. To jest po prostu. To jest taka baza. To jest... To jest ten pewnik, że to jest, prawda?
Drogie panie, jest, tak sobie rozmawiamy. Jeszcze nam zostało zaledwie 15 minut naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że nie udało nam się do końca wszystkiego zdefiniować, ale jeszcze chciałbym się zapytać o tę bardzo trudną rzecz, która się zdarza. O te momenty, kiedy już człowiek wydaje się, to pani Wiesława powiedziała, że wydawało się, że wszystko się skończyło. Jak sobie z tym dawać radę? Pani zdała sobie radę po prostu stawiając nowe cele. Sama pani sobie poradziła z tym?
Tak, przede wszystkim jest to kwestia, w tym momencie była mego, mojej takiej siły przetrwania. Ale nie ukrywam, że ogromne znaczenie ma wsparcie. Wsparcie, które daje otoczenie. Wsparcie, które dają inni ludzie. I nie wiem, jak się funkcjonuje bez ludzi. Po prostu zawsze funkcjonowałam.
Ale czy pani z tymi ludźmi rozmawiała? Bo,
tak.
Bo to je mówimy o tym, wspomnieliśmy, że jeżeli coś chcemy, to musimy o tym powiedzieć.
Tak.
Czy łatwo się przekaz. Czy to się łatwo daje tak powiedzieć, że słuchajcie, no mam duży problem.
Nie, jest to trudne. Jest to trudne. Generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że generalnie zwrócenie się o pomoc, prośba jest trudna. To jest też kwestia taka, że nie jesteśmy wyedukowani też w tym. W tym, że w momencie, kiedy prosimy, bo tu jest to, co Małgosia mówiła, że ona w tej chwili zwraca się z prośbą do dzieci o pomoc. To musi chodzić w obie strony. To nie może być też tak, że tylko dzieci proszą, albo że tylko ja proszę. Jeżeli ja proszę, ale mam tą świadomość, że to może funkcjonować, że to powinno funkcjonować w obie strony. I w momencie, kiedy ktoś się do mnie zwraca, no to też w zależności od sytuacji, jeżeli w danym momencie nie mogę załóżmy, nie dysponuję czasem, czy nie ten, ale daję czytelną informację. Tak. Mogę to jutro. Tak. Załatwmy to.
Nie oszukuję.
Daję tej osobie nadzieję, prawda? Tak. No bo w momencie, kiedy ja mówię, że załóżmy...
Coś zrobię i Nie spełnią tego.
Tak, tak.
To
tak.
Natychmiast budzi się jak gdyby lęk, wycofywanie
tak,
się.
Tak, bo tu jest cała sfera asertywności, myślę, takiego pojęcia, które jest bardzo często...
W Polsce bardzo obce.
Bardzo obce i jeszcze
naszego pokolenia
w pewnym sensie źle interpretowane. Prawda? I to jest jak gdyby główny problem, bo...
Mylimy pokorę, prawda?
Tak,
z brakiem asertywności.
Tak, mylimy agresję z asertywnością. Tak. I tutaj, a właśnie jednym ze składników asertywności jest to, że mamy prawo mówić o swoich potrzebach, ale nie mamy prawa żądać. Tu jest ta różnica. Mamy prawo powiedzieć, ale nie mamy prawa żądać, prawda? Także...
Myślę, że tutaj też, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzicie, jest taki, wchodzi też również pewien problem, jaki ma człowiek w określonym wieku, że załóżmy, kiedy jest się dzieckiem, to w zasadzie można mówić, że coś mnie boli. W którymś momencie człowiek dochodzi do wniosku, że jestem dorosły, odpowiedzialny za siebie, więc nie obarczam swoimi problemami innych. Jest głupio. Więc do pewnego momentu o pewnych sprawach mówimy, a w którymś momencie zamykamy się i zaczynamy się, że tak powiem, w sobie próbować sami sobie dać radę, a potem przesuwamy ten moment, bo ten moment, kiedy zaczniemy prosić o pomoc, uważamy, że jesteśmy już niesamodzielni, więc jesteśmy starzy. Czy jest coś takiego? Że ten moment tak zwanej dojrzałości, pełnej aktywności, jak gdyby w nas wewnętrznie eliminuje to, że nie potrafimy zwracać się o tą pomoc, że uważamy, że jest to niestosowne żądać pomocy albo jakiegoś wsparcia? Czy jest coś takiego?
Chyba nie. To znaczy, ja tego tak nie odczuwam, że jest to związane w jakikolwiek sposób z wiekiem, powiedzmy, czy też z dojrzałością. To znaczy, tutaj jakby mnie bardziej kojarzy się dojrzałość jakby właśnie z odebraniem sobie o tym, mówiła już Wiesia, prawa do błędu. I z tym nie chcę. I tutaj bardziej bym powiedziała, że nie jesteśmy w stanie przyznać się do błędów. Nie chcemy być jacyś tacy, byle jacy, że czegoś nie wiemy, nie potrafimy. I to raczej tutaj taki lęk, myślę, powoduje, że się zamykamy, prawda? I nie chcemy na ten temat mówić, że czegoś nie wiemy, nie potrafimy. To już też o tym wcześniej mówiliśmy. Natomiast myślę, że to nie jest związane z faktem, to znaczy to chyba nie ma żadnego przełożenia, to o czym powiedziałeś. To znaczy tak ja to odczuwam. Że to jakby tutaj nie ma takiego związku.
Czyli to w tym momencie jest dramatyczne, bo myślę, że wśród mężczyzn, kiedy się rozmawia, jednak jest ten, może nie lęk, tylko po prostu ten hamulec przed mówieniem, że mam jakiś problem, niech mi ktoś pomoże.
Mężczyźni są nieotwarci, nie potrafią się otworzyć, nie potrafią, to już zupełnie inna kwestia.
Tak, ale to jest ta kwestia wychowania, prawda, którą myślę, że w kolejnych pokoleniach będzie to korygowane,
no już bo jest bardzo
to zmieniło. Chłopaki nie płaczą, słuchajcie,
tak,
przecież
tak,
to jest rzecz, to jest rzecz, czyli emocje po stronie panowie mężczyzn... nie wyrażają emocji.
Tak, skrywane jest.
Tak, i w tym momencie rzeczywiście. Ale myślę, że jeszcze w tym takim, co jest istotne, moja ukochana pani profesor Brzezińska, którą nawet kiedyś ściągnęłam na wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, mówiła właśnie o tym, że z pewnymi rzeczami musimy się pogodzić. Upływające lata... Jest to nieuchronne, załóżmy, ubytek sprawności, bo ona jest propagatorką, zresztą uważam, że całkowicie się z nią zgadzam w momencie tym, kiedy ona mówi o tym, że rozwój nie jest to pojmowanie, że załóżmy rozwijamy się do 20, 25 czy 30 roku życia. Rozwój to jest całe życie, od początku do końca, prawda? I w tym momencie... Właśnie dzisiaj wychodziła ode mnie koleżanka i mówię, pora zamontować poręcze. Ja mam klatkę schodową, wiecie, nie?
Bez poręczy.
Bez poręczy. Pora zamontować poręcze, dlatego że to już jest ten moment, w którym mam tę świadomość, że moja sprawność zaczyna maleć, prawda? Więc w związku z tym poręcz jest nieodzowna w takim momencie. mam świadomość, uświadomienie sobie tego, tu nie ma co tego wypierać, że ja załóżmy będę sprawna do 90. Chciałabym, ale załóżmy przygotowuję mieszkanie, przygotowuję już to swoje lokum. Aha. Wejście, wyjęcie czegoś z szafki, która wisi wysoko, jest,
może
sprawiać trudność. Może spowodować to, że załóżmy upadnę. Prawda? Więc w momencie tym instaluję szafki tylko niskie.
Ale nie bójmy się tego.
Nie bójmy się
Wiedzmy
tego.
Wiedzmy o tym, że mamy prawo upaść, ale róbmy wszystko, żeby nie upadać.
Ale róbmy wszystko, żeby nie upaść. Przygotowujmy to mieszkanie, przygotowujmy łazienki i tak dalej do tego, że już nie wanna może, a natrysk, prawda? W posadzce, tak jak to Szwecja ma. Te natryski, gdzie nie ma, gdzie jest płasko, prawda? Płasko. Gdzie są kafelki o określonym stopniu
propowatości.
Tak, to jest w tym momencie przyznanie się do tego, tak, wiek ubywa mi sprawności i cały rozwój w tym momencie koncentruje na tym, że przystosowanie się do życia z tą zmniejszającą się sprawnością, prawda? I tak jak mówiłyśmy o telefonach czy o internecie, jest to, rzeczywiście, jest to może obawa przed tym, że oczywiście, że nie wysyłam tych SMS-ów tak sprawnie, jak wysyłają to moje dzieci na przykład, albo dzieci
albo
jeszcze
młodsze.
Albo na przykład twoja wnuczka, tak. Ale tu jest w tym momencie...
Coś powiem o umiejętności mówienia o odchodzeniu. Ponieważ ja przerobiłam to z moimi rodzicami, za co jestem im ogromnie wdzięczna. Oni się nie potrafili schować i nie mówić o odchodzeniu. Oni mówili o śmierci. Oni mówili o tym, jak chcą być ubrani. To ubranie wisiało w szafie. Moja mama, nawet był taki moment, gdzie sobie wymyśliła jakąś sukienkę zapinaną na plecach i stwierdziła, mówi, bo będzie ci łatwiej mnie ubrać.
Ale
jak
to ona chciała o tym mówić,
tak,
prawda?
Ona chciała o tym. Ona się tego nie bała. Ona była przygotowana, że to jest normalna kolej rzeczy. Ponieważ przerobiła to też ze swoją mamą, gdzie nagle zmarła i ona miotała się. I słuchajcie, to jest naprawdę luksus pewnego rodzaju.
Oczywiście.
Bo ja przyjechałam. Ja miałam wszystko gotowe. Ja wiedziałam, gdzie są dokumenty, gdzie są papiery. Szło to spokojnie. Nie było mi... Był ból. Był żal, że ich już nie ma, ale była to naturalna kolej rzeczy. Były dzieci, bo akurat chyba sobie zasłużyli na taką śmierć obydwoje, bo i mama i ojciec, mama szczególnie moja, bo umierała mnie na rękach w obecności całej rodziny. Akurat dzieci przyjechały z gór, były razem z nami, więc odchodziła bardzo, bardzo spokojnie i z tymi najbliższymi, których kochała. I myśmy to wszystko, co miało być zrobione, razem z dzieciakami zrobili. Szło naturalną koleją. Wydaje mi się, że to też jest wychowawcze. To też uczy dzieci czegoś. One są obecne. I my się też nie boimy. Też zaczynamy funkcjonować w taki sposób. Też o tym mówimy. Tak jak Wiesia mówi. Wiesia przygotowuje dom na wsi, ja przygotuję spadek po moich teściach i też już patrzymy na to, że kabina musi być płaściutka.
A mój domek jednopokojowy.
A jak podpytywałam ją jako budowlańca, ma dorać jak, ja mówię, wiesz, że musisz mieć ciąg.
Tak jest.
Sypialnia. Kuchnia i łazienka.
Tak, bo to jeszcze jest jedna z moich pasji właśnie. To jest urządzanie wnętrz.
Tak.
I jeszcze mam przed sobą psychologię wystroju wnętrz.
A jak zwykle ja jestem kulik doświadczany, na którym to będziesz robiła.
No, ale jesteście zadowoleni.
Bardzo.
A ja mam jeszcze nową koncepcję na waszą łazienkę.
O, proszę bardzo.
No, powiem szczerze, że słucham pań, że tak powiem, imponujecie mi. Ja myślę, że nasi słuchacze też takie mają wrażenie. Natomiast tak sobie zakładaliśmy na początku, że w sposób usystematyzowany opowiemy naszym słuchaczom, jak sobie z tym wszystkim dać radę, co to w kobiecie, w w pewnym wieku w duszy gra. Ja się bałem w ogóle wymieniać tego wieku, ale panie po prostu same zaczęły o tym opowiadać. Być może ta audycja nie poszła tak, jak żeśmy sobie tutaj ze Elżbietą zakładali na samym początku, ale myślę, że wszystkie elementy tu zostały poruszone. Przede wszystkim to, co jest ważne z tego, co panie mówią, to przede wszystkim nie bać się o tym wszystkim mówić. Po prostu rozmawiać.
Tak.
Świetnie mieć się oczywiście przy swoim boku fantastycznych mężów, to tylko że to czasami się, że tak powiem, my faceci. Nobody's perfect.
Nie zawsze się
ale wtedy się ma przyjaciół i dobrze jest sięgać po tych przyjaciół. To nie chodzi o to, żeby
bać
się narzucać.
Bać o przyjaciół bardzo. Tak. To jest tak, jakby myśleć o ludziach cały czas. To jest bardzo cenne.
I to, co, pozytywnie postrzegać w nich wszystko, co pozytywne.
To, co panie mówią i to, co jest najważniejsze z tego, co mówicie, to to, żeby wciąż iść do tych przyjaciół z pytaniem, w czym mogę ci pomóc, a nie co możesz mi dać.
Tak.
I to jest recepta na to, no i oczywiście spełniać swoje marzenia. To, co tutaj z waszych słów przebija, to to, że marzenia można mieć niezależnie od wieku i spełniać je niezależnie od stanu zdrowia czasami. Więc to jest to, co chyba jest najbardziej optymistyczne. Drodzy Państwo, te tematy z naszymi gośćmi będziemy się na pewno jeszcze spotykali. Te tematy powrócą na nasze anteny. Dlatego, że uważam, że w tym świecie komercyjnych stacji, komercyjnych mediów bardzo często to się traktuje tak bardzo powierzchownie. Broń Boże, nie naruszając tak zwanej poprawności politycznej. Mhm. Więc albo się mówi o wielkich nieszczęściach, albo się po prostu przewija. Mam taką bardzo dobrą znajomą w Warszawie, która swego czasu nawet była gwiazdą, jedna z takich bardzo poczytnych miesięczników kobiecych, potężny artykuł, potem się to, ona się przewijała. Dziś jest w bardzo podobnym tutaj do was wieku. Też ma mamę, która ma Alzheimera, powolutku.
Moja nie ma.
Odchodzi.
Pozdrawiam ją.
Ale mówię ma mamę, tylko że akurat ma Alzheimera, ta mama powolutku gaśnie. I to tak. I bardzo często do mnie pani Ewa dzwoni. Sporo rozmawiamy. I też to, co zawsze mi uderza, że jak poznaliśmy się kilka lat temu, ona żyła właściwie tym takim warszawskim światem, blichtrem, byciem właśnie tą gwiazdą prawie, że w tym miesięczniku. Dziś mówi wprost o tym, że jakie ma problemy z mamą, o tym i wciąż chce komuś pomagać. I to jest chyba najważniejsza recepta. Też jest taką fantastyczną kobietą jak wy, że uśmiechniętą i pełną energii. Czasami widać, że brakuje sił, wtedy potrafi zadzwonić. Dobrze jest mieć do kogo zadzwonić. Ja się cieszę, że czasami do mnie dzwoni. Wiem, że nie do mnie jedynego, ale to jest ta podpowiedź dla wszystkich słuchaczek, że przede wszystkim, drogie panie, nie wstydźcie się, jest o czym rozmawiać. Jest też mnóstwo okazji do radości. Jest jeszcze mnóstwo marzeń przed wami, bo najlepsze jest przed wami. I do tego tematu będziemy wracać, bo tak sobie postanowiliśmy, że panie będziemy, że tak powiem, zaprzęgać tutaj troszeczkę do naszej radiowej pracy redakcyjnej. I mam nadzieję, że powstanie z tego sympatyczna audycja, w której będziecie mogły po prostu spotykać się ze słuchaczkami od czasu do czasu. Coś jeszcze będziemy wyczerpywać z waszego czasu, żeby dawać innym. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego życzę. Pani Wiesławie, pani Małgosi, Elżbiecie, wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, spotykamy się za tydzień o tej samej porze. Za 10 minut, godzina 23, za chwilę lektura Pisma Świętego. Żegna się z Państwem Grzegorz Skwarek. I to będzie dobra i spokojna noc.